Tu Transworld Radio Polska. Zapraszamy na program. Wędrówka przez Biblię.
W programie z cyklu Wędrówka przez Biblię wita się z Państwem Aneta Dulęba oraz autor tekstu Marek Cieślar.
O ile to możliwe i od was zależy, ze wszystkimi żyjcie w zgodzie. To jedna ze wskazówek apostoła Pawła zapisanych w liście do Rzymian. Studiujemy obecnie 12 rozdział tego listu, gdzie znajdujemy wiele praktycznych porad dotyczących codziennego życia chrześcijanina.
Niczy nic, gdy słucham Cię, bo Ty jedyną drogą jesteś w Nim. Panie mój, Mistrzu mój, nie boję się, bo blask nadziei przede mną stale jest.
Bye. Poznajemy nadal tę część listu apostoła Pawła do Rzymian, w której zawarta jest nauka odnosząca się do praktycznych aspektów życia wspólnoty chrześcijańskiej. W początkowej części 12 rozdziału, czyli w tym fragmencie, który już studiowaliśmy, apostoł podkreśla potrzebę codziennego powierzania się Bogu, nieustannego poddawania się procesowi przemian, jakich Duch Boży pragnie dokonać w każdym chrześcijaninie i w całej wspólnocie wierzących. Apostoł zwraca uwagę na potrzebę wzajemnego wspierania się wierzących, na potrzebę okazywania sobie szacunku i miłości. Możemy powiedzieć, że jeśli stosunek człowieka do Boga określimy jednym słowem – wiara, to stosunek człowieka do człowieka należy określić słowem – miłość. Tak jak w wierze otwiera się dla nas dostęp do Boga, tak w miłości – dostęp do ludzi. Ponieważ prawdziwość i szczerość życia wiary powinna się uzewnętrzniać w miłości, wyraźnie widać niebezpieczeństwo miłości udawanej, sztucznej. Miłość, podobnie jak wiara, musi stale na nowo czerpać z krynicy Bożej miłości. W przeciwnym razie traci swoją świeżość, staje się jałowa. Kto umie kochać bliźniego, potrafi też kochać Boga. O tym mówił też apostoł Jan. Zalecenia apostolskie są tak przejrzyste i zrozumiałe, że nie potrzebują wcale wyjaśnienia. Cały ten fragment 12 rozdziału listu do Rzymian można by opatrzyć tytułem Przejawy prawdziwej miłości. Miłość jest uczuciem jak najbardziej osobistym. Jeżeli jednak miłość nie ma się wypaczyć i przerodzić w sentymentalizm i ckliwość, musi być konkretna i rzeczowa. Miłość wiąże się ściśle z pokorą. To też do jej istoty należy prawdziwy szacunek dla bliźnich i niewynoszenie się nad innych. Prawdziwa miłość bliźniego jest jakby życiem wraz z nim, uczestniczeniem w losie naszego brata. Miłość kształtuje swoje prawa nie według zachowania się bliźniego wobec mnie, ale według stosunku Boga wobec mnie. Miłość każe nam zgadzać się z tym, jakim ktoś jest wobec nas i nakazuje nam towarzyszyć mu we wszystkim, w radości i w cierpieniu. Miłość nakazuje utrzymać społeczność mimo wszystko, pomimo wszelkich przeszkód. Dlatego stara się zwalczać każdą chęć odpłaty i zemsty. Jeżeli zaistnieje potrzeba sądu i kary, jest to sprawą Boga, nie naszą. Z miłością jest też związana pewność, naucza apostoł. Pewność, że jest ona mocą górującą nad wszelkim złem na świecie i że ma szansę przezwyciężyć zło. Najwyższym atutem miłości jest to, że potrafi dobrem zwyciężyć zło. Miłość rodzi się i wynika ze stałego wpatrywania się człowieka w Boga i szukania w nim jedynego źródła miłości. Apostoł Paweł pisze dalej o przejawach prawdziwej miłości. Są to szacunek, gorliwość, cierpliwość, wytrwałość w modlitwie, gościnność i dobre, życzliwe słowa. W 13 wierszu 12 rozdziału listu do Rzymian czytamy najpierw: Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. W czasach pierwszych chrześcijan, na początku naszej ery, nie znano hoteli, a gospody, które funkcjonowały w stolicy imperium, w Rzymie, były z pewnością bardzo drogie. Musiano więc dysponować licznymi, bezpłatnymi kwaterami dla sióstr i braci przybywających do Rzymu na krótszy lub dłuższy pobyt. Słowa okazujcie gościnność zachęcają, żeby nie czekać na wyraźną prośbę o przyjęcie kogoś pod dach, ale żeby samemu wychodzić z serdecznym zaproszeniem. Jak bardzo i dzisiaj potrzebne jest okazywanie gościnności względem wielu potrzebujących pomocy. W następnym wierszu apostoł pisze o tych, którzy prześladują. Apostoł sam na sobie doświadczył nienawiści prześladowców. Doświadczyli jej także rzymscy chrześcijanie. Paweł poleca młodej wspólnocie chrześcijan w Rzymie: Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Apostoł pisze o klątwie. Pierwotnie nie oznaczała ona zwykłego przeklinania, ale ściągnięcie na człowieka kary boskiej. Paweł nie uważał, by klątwa była pustym słowem. I właśnie dlatego wzywa Kościół, by nie przeklinać wrogów. Wolno mu natomiast uczynić coś innego i wielkiego. Błogosławić. Błogosławcie wrogów, wzywa apostoł. A więc zsyłajcie na wrogów łaskę i dobrotliwość Bożą. Apostoł trzyma się tu słów Jezusa, chociaż nie cytuje ich dosłownie. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. Apostoł wzywa, żebyśmy zrobili coś, co przekracza ludzkie możliwości. Przecież prześladowca jest człowiekiem zupełnie szczególnym. Karze nas i uderza za coś najświętszego, najpiękniejszego na świecie, za to, że jesteśmy z Chrystusem, a bijąc w nas, uderza w wielką sprawę Boga. Czy nie musi to budzić w nas najgłębszego oburzenia? Czy nie powinniśmy przeklinać takiego człowieka? Możemy odnieść się do prześladowcy w sposób opanowany, ale błogosławić go? Tylko ogromna przemiana, jaka dokonuje się w naszym życiu, może spowodować, że tak postąpimy. W innym wypadku błogosławieństwo będzie zawsze fałszywym gestem. Zarazem jednak konieczne jest upominanie, żebyśmy nie poszli za naturalnym głosem pozornie świętego oburzenia starego człowieka, ale pozwolili dojść do głosu nowemu człowiekowi, który jest w nas, żeby z całego serca prosił Boga o zesłanie na naszych prześladowców wszystkiego, co dobre. Dalej apostoł Paweł pisze: weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Pawła nie obchodzą chrześcijańskie ideały, do których dążymy z większym lub mniejszym wysiłkiem, ale chodzi apostołowi o podarowane w Chrystusie prawdziwe braterstwo, w którym radość i cierpienia innych stają się cząstką naszego życia. Dokonuje się to w sposób tak prawdziwy, że porusza nasze uczucia, nad którymi nie mamy władzy. Dzieje się to w sposób naturalny. Paweł nie wstydził się okazywania gorących uczuć ani mówienia o swoich łzach. I nam wolno więc przeżywać ze wzruszeniem radości i cierpienia, które stały się udziałem innych. W ten sposób wzbogacamy nasze życie we wspólnocie świętych. Wzbogacamy je w radość i w ból, w doświadczenie. Otrzymaliśmy dar braterstwa, ale jest ono stale zagrożone z powodu różnic i napięć, jakie nieuchronnie powstają w licznym środowisku blisko ze sobą związanych ludzi. Nie trzeba byśmy pragnęli, żeby zanikły różnice w myśleniu, w odczuwaniu i tworzeniu. Kościół zostałby wtedy obrabowany z żywego bogactwa. Różnice mogą koegzystować w środowisku braci pod warunkiem, że będziemy wobec siebie jednakowo usposobieni, do czego wzywa apostoł. Greckie słowo dążyć do jednego odpowiada pojęciu jedności. Skoro jeden Pan, który jest nad nami wszystkim, przyciąga ku sobie naszą miłość, skoro wszyscy dążymy w jednym kierunku, do wspólnego celu, to różnice tylko wzbogacają i ożywiają Kościół, nie powodując rozłamu. Autentycznym zagrożeniem dla więzi braterskiej jest przede wszystkim upodabnianie się do tego świata, uzewnętrzniający się w tym, że stajemy się wyniośli, pyszni, dążymy do wielkich osiągnięć, zadziwiających darów, doniosłych zadań i wybitnej pozycji. Apostoł bardzo poważnie pisze, że jest to duży problem, dużo poważniejszy niż gdy chodzi o problem teatru czy życia towarzyskiego. Trzeba potraktować to zagadnienie jako przewodnie w całym rozdziale. Wezwanie: nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Tak, rwący prąd życia musi w Kościele płynąć w odwrotnym kierunku niż na świecie. Nie w górę, ale w dół. Nie ku władzy, ku wielkości i zaszczytom, ale ku samotności, ciszy i nizinom. Wielkie sprzeczności targają życiem chrześcijan. Płomienni duchem, gorliwi w służbie Pana Panów, mają się realizować w tym, co małe i niepozorne. Ale właśnie to skłanianie się do niskich jest wywołane przez Ducha Świętego. Człowiek wolny stał się sługą. Człowiek wielki się uniżył, woła poeta. Tak, a słowa apostoła przypominają nam przede wszystkim słowa Jezusa. Taka postawa uniżenia jest właściwą postawą chrześcijanina. Wzorem dla nas wszystkich jest tu sam Jezus, o którym Biblia składa świadectwo, że przyszedł do nas nie po to, żeby Mu służono, ale żeby służyć. Dalej apostoł napomina: nie uważajcie sami siebie za mądrych. Przed taką postawą apostoł ostrzegał już Rzymian niejednokrotnie. Kto uważa siebie za mądrego i sam rozstrzyga wszelkie problemy, ten wypiera się Boga i odgradza się od innych wierzących. Apostoł wzywa: nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Te napomnienia nawiązują do ciężkiej sytuacji Kościoła żyjącego we wrogim otoczeniu. Najprostszym wyjściem byłoby usłuchanie wezwania tego świata i oddawanie złem za złe. Cóż bardziej naturalnego? Nasze życie, życie zbawionych i usprawiedliwionych przez Boga, ma jednak teraz zupełnie inną postać. Zostaliśmy uwolnieni od takich naturalnych reakcji na zło spotykające nas ze strony innych. Znamy także dobrze zło tkwiące w nas samych. Pamiętamy wyznanie apostoła z wcześniejszej części listu: wiem, że mieszka we mnie, to jest w ciele moim, zło. Żyjemy dzięki temu, że Bóg nie odpłacił nam złem za zło, tylko pozwolił Chrystusowi umrzeć za nas bezbożnych, grzesznych i pełnych wrogości. Jakże więc mielibyśmy upierać się przy odpłacaniu innym za zło? A jednak i w tej kwestii potrzebujemy napomnienia. W niepojęty sposób egzystuje w nas ciągle ten zły sługa, któremu darowano ogromny dług, a on napadł na innego sługę i żądał zwrotu długu 400 tysięcy razy mniejszego. Pozwólmy, żeby ta cudowna historia, jaką przeżyliśmy z Bogiem, zmieniła również nasz stosunek do bliźnich. Nie oddawajmy złem za zło, ale starajmy się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. To jest wspaniałe wezwanie apostoła. Bądźmy nieprzejednani jako świadkowie i rzecznicy prawdy. Prawda, o której świadczymy, jest prawdą niosącą zbawienie. Dlatego nie powinniśmy nikogo zwalczać, nikogo atakować, ale ze wszystkimi ludźmi mieć pokój. Oczywiście jesteśmy w pewnym stopniu ograniczeni, bo nie od nas zależy zachowanie innych. I apostoł o tym wie. Tym niemniej nie powinniśmy pochopnie usprawiedliwiać siebie treścią tej części zdania, gdzie czytamy: jeśli można, o ile to od was zależy. Weźmy poważnie do serca całość napomnienia apostoła i ze wszystkich sił starajmy się żyć w pokoju ze wszystkimi. Pamiętajmy o słowach Jezusa: błogosławieni pokój czyniący, bowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Czy to znaczy, że jako chrześcijanie mamy zgadzać się na wszystko? Czy w ten sposób nie zachęcamy do bezprawia i nie ośmielamy zuchwałych? Nie. Przypomnijmy sobie, co apostoł pisał o Bożym gniewie w pierwszych rozdziałach swego listu. Teraz pisze, jak czytamy w trzech końcowych wierszach 12 rozdziału: najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, bowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Apostoł wzywa: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Zdanie to mogłoby się znaleźć w niejednej filozoficznej rozprawie. Czy w obliczu tej prostej i pięknej prawdy, pięknej zasady, nie staje się zbyteczna cała trudna dogmatyka dotycząca Chrystusa, zbawienia, usprawiedliwienia z wiary, działania Ducha Świętego? Czy chrześcijanie, zwolennicy innych religii i ateiści nie mogliby w szlachetnym współzawodnictwie dążyć do tego, by zło zwyciężać dobrem. Nie to jednak miał apostoł na myśli. Swoją wypowiedź skierował do Kościoła znajdującego się w zupełnie konkretnej sytuacji. Kościół w Rzymie otoczony był ze wszystkich stron wrogością, nienawiścią. Był zniesławiany i spotwarzany. To jest zło, z którym ma on bezpośrednią styczność. Jeżeli będzie oddawał złem za zło, obelgą za obelgę, to powoli zginie. Pozwoli, żeby zło go zwyciężyło. Bliskie zrealizowanie jest niebezpieczeństwo doznania takiej porażki, zwłaszcza, że na zewnątrz miałby pozór zwycięstwa. Będziemy mogli zwyciężać zło dobrem pod warunkiem, że dzięki radykalnej przemianie wewnętrznej oderwiemy się od świata i na nienawiść odpowiemy miłością, na zniesławianie i oszczerstwa serdeczną modlitwą, na brutalne bezprawie dobrocią. I znów nasz wzrok kieruje się ku postaci Jezusa. Widzimy, jak Jego apostoł w swoim umyśle i sercu zachowuje naukę Pana. Paweł zgłębił i samodzielnie podjął słowa przekazane nam przez Chrystusa. Czy i my będziemy umieli zgodnie z tymi słowami postępować? Czy będziemy, jak Jezus, jak Paweł, zło zwyciężać dobrem? Podkreślmy jeszcze raz. Omawiany przez nas fragment listu do Rzymian nawiązuje bezpośrednio do treści kazania na górze. To, czego nauczał Jezus, Jego apostoł, transponuje i stosuje do konkretnej sytuacji życia wspólnoty chrześcijańskiej. Życiem tym powinna rządzić jedna główna zasada. Zasada miłości. Paweł pisze, miłość niech będzie nieobudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Oraz wzywa, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Miłość Boża jest najważniejszą zasadą, którą powinni kierować się w życiu chrześcijanie. Jest to prawdziwa, szczera miłość. Jest to prawo Chrystusowe, prawo miłości, wpisane w serca ludzkie. Miłość Boża różni się w sposób zasadniczy od wszelkiej miłości ludzkiej. Miłość ludzka zależy od tego, jak godny miłości jest jej obiekt. Boża miłość nie jest taka. Gdyby była, to ani ty, ani ja nigdy nie bylibyśmy zbawieni. Jest to miłość, która opiera się głównie na woli, a nie na emocjach. Bóg nie kocha nas z tego powodu, że zasługujemy na Jego miłość. Ukochał nas nawet wtedy, kiedy byliśmy grzesznikami. Miłość Boża wylewa się spontanicznie z życia, które napełnione jest Duchem Chrystusowym. Pozwala nam wybaczać krzywdy, które wyrządzili nam inni ludzie. Pozwala kochać nawet naszych wrogów. Jeśli kochalibyśmy tylko tych, którzy nas kochają, to czy byłaby to prawdziwa miłość Boża? Miłość Boża sprawia, że jesteśmy w stanie odczuwać potrzeby innych i że będziemy robić co w naszej mocy, żeby pomóc ludziom w potrzebie. Ostatni wiersz 12 rozdziału stanowi w istocie podsumowanie kazania na górze. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. W oparciu o czynienie dobra, w oparciu o miłość Bożą w nas, mamy służyć innym. Jak to jest, drogi przyjacielu, w Twoim życiu? Jak to jest w moim życiu? Spróbujmy szczerze dokonać oceny swojego postępowania na co dzień. Porównajmy swoje wnioski z wezwaniami apostoła Pawła, zawartymi w dzisiejszym urywku listu do Rzymian. Módlmy się o to, żebyśmy byli otwarci na przemiany, jakich Duch Boży powinien dokonać w nas, w naszych rodzinach, w naszym Kościele.
Drodzy słuchacze, z przyjemnością zawiadamiamy, że naszych audycji możecie Państwo słuchać w internecie
w systemie Real Audio pod adresem www.twr.osw.pl.
Powtórzmy na koniec słowa apostoła Pawła, który wzywa każdego z nas. Nie daj się pokonać przez zło, ale zło zwyciężaj dobrem.
Koniec naszego programu. Żegnają się z Państwem Marek Cieślar oraz prowadząca Aneta Dulęba.
Programy Transworld Radio w języku polskim nadajemy codziennie na falach krótkich w pasmach 31 i 41 metrów o godzinie 7.15 i 17. W każdy poniedziałek o godzinie 21.15 zapraszamy do słuchania nas na falach średnich 1395 kHz. Codziennie o godzinie 16.30 nadajemy także program poprzez system satelitarny Hotbird oraz w internecie. Po dokładny rozkład programów prosimy pisać do nas na adres Impuls TWR Polska, ulica Kłodnicka 2, 54 217 Wrocław. Zapraszamy do rozmów telefonicznych i korespondencji z nami. Nasz telefon 0601 40 08 92, a spoza Polski 00 48 601 40 08 92. Był to program redakcji polskiej Transworld Radio.